prawym po drodze.
Wprawdzie wakacje i wakacyjne wyjazdy już za sporą częścią naszych słuchaczy. No i co tu dużo mówić, pewnie już dawno o naszych wyjazdach zapomnieliśmy, ale obserwujemy, że coraz więcej Polaków lubi wyjeżdżać jesienią właśnie, bo jest taniej, bo jest zdecydowanie mniej turystów w różnych popularnych miejscach. I co tu dużo mówić, wtedy chyba najlepiej naładować akumulatory przed długą polską zimą i często nieciekawą jesienią. Dzisiaj o wyjazdach i o tym, że Polacy coraz częściej skarżą się na organizatorów turystyki z uwagi na to, że nie zawsze na miejscu podczas tego wymarzonego wyjazdu spotykają takie warunki, jakie były im wcześniej przez tour operatora obiecane. Kolejne wydanie programu Z prawem po drodze. Dzisiaj nasz gość, prawnik pani Aleksandra Dyja. Pani mecenas, kilka tygodni temu rozmawialiśmy na temat wyjazdów wakacyjnych, ale mówiliśmy wtedy bardziej o tym, o czym trzeba pamiętać, zanim podpiszemy umowę. Mówiliśmy o tym, że generalnie umowę trzeba przeczytać i to przeczytać ze zrozumieniem, nie wstydząc się po prostu tego, że czasami możemy mieć problem ze rozszyfrowaniem niektórych profesjonalnych określeń. Mówiliśmy też o ubezpieczeniu, które jest czasami bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, o co trzeba zadbać podczas pobytu na wymarzonych wakacjach, wymarzonym urlopie.
Dzień dobry Państwu. Faktycznie ostatnio Pan pytał o kwestie bardziej związane z tym, jak się przygotować do wyjazdu i to nie tylko pod kątem zakupu stroju kąpielowego i olejku do opalania, jeśli lecimy w ciepłe kraje bądź gdzieś wyjeżdżamy, natomiast bardziej pod kątem prawnym. Jeśli chodzi o już sam pobyt na wakacjach, no to ja absolutnie życzę każdemu, żeby jedyną rzeczą, o którą musi zadbać, to po prostu, nie wiem, przejść się bądź przemaszerować na plaży czy tam na basen. I to powinno tak naprawdę wyczerpywać wszystko, wszystkie nasze starania i bolączki na urlopie, ale niestety czasem zdarza się tak, że coś innego nam ten urlop niestety zakłóca. W istocie już na wakacjach należy zadbać o to, żeby jeśli okaże się, że ta impreza turystyczna nie spełnia naszych oczekiwań i tych oczekiwań, które znalazły się w umowie, w broszurze, w jakiejś ofercie, którą zaakceptowaliśmy u organizatora turystyki, to warto, żeby już na miejscu pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć dowody, które niestety mogą potem nam się przydać w sądzie.
Pani mecenas, w zeszłym roku były przeprowadzone przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIK Infomonitory i BIK badania wśród Polaków, którzy z urlopów wrócili. Badanie nosiło nazwę Wyjazdy Polaków. Mnóstwo ciekawych informacji, ale ta, która dzisiaj nam powinna pomóc w rozmowie. Polacy najczęściej skarżą się na niższy niż w umowie standard zakwaterowania. Jak w takim razie jestem w stanie, będąc już na miejscu, udowodnić, że ten standard zakwaterowania jest niższy niż w umowie, niż w ofercie, którą wybrałem?
No jeśli jest to inna kategoria hotelu, bo miał być hotel pięciogwiazdkowy, a jest tylko trzy, no to jako tako nie trzeba nawet tego jakoś specjalnie udowadniać. Wystarczy, że się wyjdzie przed hotel, zobaczy się trzy gwiazdki i zrobi się po prostu zdjęcie z nazwą hotelu i tymi trzema gwiazdkami, które widnieją na tym hotelu. Z całą pewnością w tym przypadku to radziłabym nie tylko zbierać dowody, ale też po prostu od razu to zgłaszać, żeby organizator turystyki mnie jakieś świadczenie zastępcze mi zapewnił i jednak zakwaterował mnie w tym hotelu pięciogwiazdkowym.
Czyli jeszcze tam będąc na miejscu.
Oczywiście działamy na miejscu. Tak samo jeśli na przykład miał być to pokój na morze, z widokiem na morze, a jednak okazał się pokojem z widokiem na ogród bądź jakąś inną nieszczęśliwą lokalizacją, powiedzmy minus jeden, czy gdzieś tam z widokiem na parking, który jest dla nas nieciekawy, to od razu zgłaszamy to odpowiedniej osobie, rezydentowi, czy jakiejś innej osobie wyznaczonej przez organizatora turystyki i prosimy o zmianę pokoju. Mhm.
Z tego samego badania, które przed momentem przytaczałem, trzecie miejsce na pudle, czyli spośród tych najczęściej zaskarżanych tematów, to położenie samego hotelu. Czyli co, wyjeżdżając gdzieś nad morze, szukamy położenia jak najbliżej plaży. Bardzo często takie hotele są dużo droższe niż te położone kilkaset metrów, a może i kilka kilometrów od plaży.
Oczywiście, że tak, i to też jest kwestia, która bardzo często decyduje o urlopie, bo wielu, znaczy tak mówimy o tej plaży, no jeśli już chodzi o takich turystów, którzy faktycznie się na tą plażę wybierają, to może istotnym czynnikiem być właśnie położenie hotelu przy plaży. Mhm. Więc czytamy
istotne. A jak to udowodnić? Tu jest troszeczkę trudniej niż z tymi gwiazdkami na przykład.
Niekoniecznie, dlatego że przede wszystkim przed wyjazdem, znaczy ja może powiem jakby z tego punktu widzenia, kiedy wyjeżdżamy na ten urlop i znamy już jakby, wiemy co to jest za hotel, jesteśmy w dobie internetu. Ja wyjeżdżając osobiście na urlop nie poprzestaję na tej broszurze, tylko po prostu sprawdzam sobie na mapie, gdzie konkretnie ten hotel jest ulokowany. I wtedy ja wiem, na co ja się decyduję. Natomiast jeśli w istocie pisze mi w umowie, bądź też w jakiejś ofercie, że ten hotel ma być ulokowany 50 metrów od plaży, a okazało się, że kilometr od plaży, no to już tam na miejscu w jakiś sposób dbam o ten dowód. No nie wiem, tak mi przychodzi do głowy, robię sobie zdjęcie z balkonu i widać, że jestem od plaży, no na pewno nie 50 metrów, albo na przykład wśród innych też klientów w tym hotelu zbieram sobie jakieś 3-4 oświadczenia, żeby już mieć ewentualnie jakiegoś świadka w sądzie. Mhm.
Z takich reklamacji naszych rodaków w kontekście właśnie położenia hoteli też bardzo często pojawia się ten problem, że faktycznie jest to powiedzmy 50, 100 czy 200 metrów od plaży, tak jak miało być, z tym, że no, po drodze do tej plaży jest na przykład skarpa kilkudziesięciu czy kilkunastometrowa. No niby wszystko na papierze się zgadza. Jak wchodzimy na którąś z internetowych map, to również widzę doskonale, faktycznie blisko 50, 100, 200 metrów, tak jak miało być. Natomiast różnica poziomów.
To generalnie wszystko będzie zależało od treści umowy i treści oferty. Czy to jest zgodne z ofertą, czy to nie jest zgodne z ofertą. Więc tak naprawdę trudno tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeśli się decydujemy na hotel, który jest rozległym hotelem, a nie jest po prostu jakąś tam jednym blokiem, że tak powiem, tylko to są jakieś bungalowy i one są rozłożone na większej przestrzeni, no to ja bym osobiście dopytała, gdzie mój bungalow będzie ulokowany. A jeśli to będzie na zasadzie losowości, no to trudno tutaj mieć roszczenie, no jeśli jestem na terenie tego hotelu, ale faktycznie hotel jest przy plaży, natomiast ja z tego pokoju muszę troszeczkę dłużej iść, ale jednak na przykład restauracja jest przy plaży, także to jest tak naprawdę w tym przypadku kwestia bardzo indywidualna. Mhm.
Dużo dzisiaj w programie o plaży i takich wakacyjnych, ciepłych wyjazdach. No widać już po tych kilku minutach naszej rozmowy, że zdecydowanie to temat rzeka. Po chwili muzyki wracamy. Pani mecenas Aleksandra Dyja w studiu. Za moment porozmawiamy o wyżywieniu. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup.
Sprawem po drodze.
Program Sprawem po drodze. Dzisiaj w studiu mecenas Aleksandra Dyja i rozmawiamy o wyjazdach Polaków, nie tylko tych wakacyjnych. Obiecałem, że zaczniemy od wyżywienia. I w jaki sposób powinniśmy zadbać o to, żeby udokumentować tą niezgodność z umową, jeśli chodzi o standard wyżywienia? All inclusive, a może half board?
To tutaj to tak naprawdę wydaje mi się, że takim najlepszym środkiem dowodu, znaczy jednym z, bo też nie mogę powiedzieć najlepszym, ale takie, które przychodzi mi do głowy, to właśnie zeznanie jakiegoś świadka. No bo jeśli jedziemy do hotelu i wszyscy wykupili all inclusive, no to jeśli jest to tylko half board albo dwa, trzy posiłki dziennie, a miały to być, no jednak miało być kilka, miał być bufet non stop otwarty, no to więcej ludzi będzie niezadowolonych i wtedy możemy sobie już zabrać jakieś na przykład pisemne oświadczenia, bo wiemy, że będziemy chcieli to reklamować. Oczywiście zgłaszamy to nie tylko po przyjeździe. Mamy na reklamację 30 dni, natomiast niezwłocznie zgłaszamy to organizatorowi turystyki, że coś jest nie tak, że mieliśmy mieć opaskę all inclusive, ale tak naprawdę ona w ogóle nie działa. Więc tak naprawdę robimy to od razu. Natomiast nie tylko kwestia tego, tego, że jest albo brak wyżywienia, bo to już tak naprawdę drastycznie, albo to wyżywienie nie spełnia pod kątem ilości posiłków naszych oczekiwań słusznych, bo tak było w umowie, ale może być też jakby kwestia samych posiłków może nie spełniać naszych oczekiwań, bo
czyli
powiedzmy...
Ich jakości,
bo może przecież być tak, że wykupiliśmy hotel dlatego, że lubimy owoce morza i że w tym hotelu miały one być serwowane, a okazało się, że nie były serwowane wcale. To też ma znaczenie. Kwestia monotonności jest już bardzo indywidualna. Natomiast zgodnie z tabelą frankfurcką, bo taka funkcjonuje, to nie jest podstawa taka prawna, która jest wiążąca w Polsce. Niemniej jednak sądy się na niej w dużej mierze opierają i tutaj też kwestia monotonności, jeśli ona zostanie w jakiś sposób udokumentowana, może mieć znaczenie przy zasądzeniu jakiejś kwoty pieniężnej na rzecz klienta.
Pani mecenas, zaczęliśmy tą drugą naszą część od wyżywienia, głównie z uwagi na to, że w tych badaniach, od których dzisiejszy program rozpocząłem, badania wyjazdy Polaków, no te badania pokazały, że wyżywienie to jest drugi element, na który się najczęściej nasi rodacy skarżą, czyli najczęściej pojawia się tutaj niezgodność w stosunku do umowy z organizatorem turystyki. Ale okej, zakwaterowanie, wyżywienie, położenie hoteli, to są te trzy najczęściej zaskarżane przez Polaków kwestie. Czwarta rzecz, ale nie wiem, czy nie najistotniejsza w kontekście dłuższego pobytu, dwutygodniowego, trzytygodniowego, nasz bagaż i na przykład zapodzianie, zgubienie tego bagażu. Kto za to odpowiada i jak się przed tym zabezpieczyć? Jest jakaś w ogóle możliwość tutaj?
No z tym bagażem to faktycznie jest tak, że może nam skutecznie zepsuć urlop. Bagaż może na przykład nie dojechać, bądź gdzieś tam jest w opóźnieniu, bo został na lotnisku, pomimo tego, że został zdany, bo to jest ten istotny czynnik. Zdaliśmy bagaż, powierzyliśmy nasz bagaż, przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że bagażu nie ma. I w istocie w tym momencie pojawia się problem, dlatego że pakując się na wakacje, to nie tylko pakujemy tam stroje kąpielowe bądź jakieś te kwestie odzieży, które też są niezwykle istotne, ale bardzo często pakujemy tam na przykład leki, okulary bądź, nie wiem, soczewki kontaktowe, które ja na przykład osobiście noszę i nie wyobrażam sobie, żeby mi ten bagaż bez tych soczewek dojechał. I faktycznie zapadają takie wyroki i z takim wyrokiem też się niedawno zapoznałam, że w takim przypadku sądy biorą takie kwestie pod uwagę, bo teraz spóźnia się bagaż i to jeśli wiemy, że ten bagaż jest i on tak naprawdę nie zginął, tylko on gdzieś powinien dojechać, to i tak mamy pewien dyskomfort psychiczny. W tym bagażu mógł się na przykład znajdować aparat fotograficzny, a my jesteśmy pozbawieni w tym momencie, bo na przykład nie wzięliśmy telefonów, dlatego że chcemy mieć urlop totalnie jakby bezstresowy, więc nie mamy aparatu fotograficznego, nie mamy możliwości uwiecznić tego, na co czekaliśmy powiedzmy przez cały rok. I to, że jest taka tak naprawdę ta nasza szkoda niematerialna, to oczekiwanie na bagaż, z jednej strony duży stres, bo nie mam swoich butów, które kupiłam przed wyjazdem, bo nie mam właśnie soczewek kontaktowych i nie mogę nosić okularów przeciwsłonecznych i to mi skutecznie psuje tą imprezę turystyczną, bądź też, nie daj Boże, nie wziąłem ze sobą leków, znaczy wziąłem, ale nie mam tych leków przy sobie, bo niestety, ale bagaż nie dojechał na czas. I jest to ogromny problem, który jakby powinien być rozpatrywany dwutorowo. Z jednej strony, jeśli są do tego typu leki, które ja bezwzględnie potrzebuję, to niewątpliwie muszę, no, będę szukała pewnie, co niewątpliwie też zgłoszę, natomiast będę szukała jakiejś alternatywy, żeby ten lek zdobyć tam na miejscu, czyli poniosę tego koszty. Jeżeli nie będę miała ze sobą stroju kąpielowego, a jest niezbędnie potrzebny na plażę, to też będę musiała ponieść tego koszty, żeby móc z tej plaży w istocie korzystać. Więc to jest pewna szkoda majątkowa, którą ja poniosę, związaną z tym, że mi ten bagaż przyjdzie troszeczkę później. Ale druga kwestia to jest ta szkoda niemajątkowa, ten trochę zmarnowany urlop przez to, że ja byłam w takim stresie, bo nie miałam tego bagażu w pierwsze na przykład dni imprezy turystycznej. Natomiast bagaż też może zostać skradziony. I tutaj o ile opóźnienie w dostawie bagażu jest niewątpliwie odpowiedzialność to ponosi organizator turystyki, bo o ile ja powierzyłam bagaż przewoźnikowi, który jest zapewniany przez organizatora turystyki, to on ponosi za to odpowiedzialność.
Czyli nawet w sytuacji, kiedy mamy lot tak zwany przesiadkowy, przesiadamy się na którymś z zagranicznych lotnisk, tamte nasze bagaże powinny przesiąść się, tak jak my się przesiadamy, i one gdzieś po drodze na tych wielkich międzynarodowych hubach giną, to też za to odpowiada
organizator. O ile jest to impreza turystyczna w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Jeśli mamy do czynienia z taką imprezą turystyczną, to jak najbardziej my, powierzając bagaż temu przewoźnikowi, którego zapewnia organizator turystyki, bo my osobno za ten transport nie płacimy, tylko płacimy u organizatora.
Czyli nie ma tak zwanego dojazdu czy dolotu własnego.
Dokładnie, tylko jest to zapewnione przez organizatora, to organizator za to odpowiada. Chociaż tak w zasadzie winy jako takiej nie ponosi, tak już tak mówiąc bardzo mocno kolokwialnie, bo nie chciałabym się tutaj prawniczo zbytnio gdzieś tam wgłębiać, niemniej jednak odpowiedzialność ponosi tutaj właśnie organizator turystyki. Natomiast tutaj mówię o opóźnieniu w dostawie jakby bagażu, kiedy wiemy, że ten bagaż jest, tylko gdzieś tam się zapętlił w drodze i on dojedzie. Natomiast może być taka sytuacja, że przyjeżdżamy do hotelu, wjeżdżamy powiedzmy poza bramę, powierzyliśmy ten bagaż, bagaż jest wyładowany, obsługa hotelowa w tym hotelu, my wiemy o tym, że jest i powinni nam ten bagaż dostarczyć pod pokój, i nagle bagaż ginie. Takie sytuacje też się zdarzają i to są już sytuacje, w którym faktycznie trzeba wziąć pod uwagę, czy tutaj jest działanie osoby trzeciej, czy to jest jednak odpowiedzialność tego organizatora turystyki. Natomiast nawet jeśli bagaż zginie w ten sposób, że po prostu jakaś osoba trzecia ten bagaż po prostu nam zabrała, to organizator turystyki będzie również odpowiadał wówczas, kiedy nie zapewnił tak naprawdę bezpieczeństwa temu bagażowi. Innymi słowy, jeśli powinni tam być portierzy i powinni ten bagaż zabrać, ale do tego gdzieś tam nie zapewnili, przez co ten bagaż zginął, to organizator turystyki również będzie za tą sytuację odpowiadać. I tu również się wtedy pojawia kwestia, po pierwsze, szkody majątkowej, bo w tym bagażu mogą być pewne rzeczy, których my już nie odzyskamy, powiedzmy nie odzyskamy. W tym momencie musimy gdzieś tam na miejscu organizować sobie rzeczy zastępcze, ale też właśnie ten stres związany z tym, że nie mamy bagażu i rzeczy, które tam się znalazły.
Nie wiem, czy to jest kwestia, którą możemy szybko rozstrzygnąć, ale proszę nam chociaż spróbować wyjaśnić, kto odpowiada za ocenę winy. Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność, powiedzmy, hotelu, a kiedy kończy tur operatora, na przykład przy przekazywaniu tego bagażu?
Ale dla nas to nie ma znaczenia, bo w momencie, kiedy wykupujemy imprezę turystyczną organizatora turystyki, która polega na pobycie w hotelu, na dojeździe tego hotelu, na wyżywieniu i to, że mają nas jeszcze przetransportować bezpiecznie z powrotem do domu, to dla nas nie ma znaczenia, czy to była, że tak powiem w cudzysłowie, wina tego hotelu, czy nie. Bo my wykupiliśmy imprezę turystyczną i mamy zapewnione to, że mają nas bezpiecznie dowieźć wraz z bagażem. Skoro to nie zostało zapewnione, to tutaj mamy roszczenie do organizatora turystyki.
Czyli podsumowując, tak naprawdę odpowiedzialność przewoźnika, tego organizatora turystyki, rozpoczyna się w momencie odbioru nas, że tak powiem, z lotniska i odstawienia z powrotem.
No nie chciałabym tutaj mówić o momencie, bo to będzie też kwestia indywidualna i zależna od umowy. Niemniej jednak, owszem, nie jest tak, że tylko dolot, że tak powiem, na miejsce i tam już organizator nie odpowiada. Nie, jeśli to jest impreza, to on po prostu odpowiada przez cały czas. Ale ważne jest to, i to warto podkreślić, że w momencie, kiedy faktycznie ginie nam bagaż, bądź dzieje się inna tego typu sytuacja, która w jakiś sposób powoduje, że te wakacje są, że te świadczenia organizatora są wadliwe, to w tym momencie niezwłocznie to zgłaszamy. To jest jakby podstawa. Później oczywiście też składamy najlepiej pisemną reklamację, bo mamy na to 30 dni. Niemniej jednak tam na miejscu już od razu to zgłaszamy. Żądamy tego, żeby był jakiś protokół policyjny. To jest bardzo ważne, bo to jest na pewno dowód, ale też już dbamy o świadków. Dlatego, że tam wtedy dużo ludzi widzi, że na przykład krzątamy się, że tego bagażu nie było, a był, czy on był fioletowy, czy pomarańczowy, czy był z jakąś tasiemką i że tego bagażu nie ma. Wtedy tacy inni właśnie klienci, czy inni korzystający z takiej imprezy turystycznej widzą, że na przykład nasze dzieci płakały, bo to był dla nich ogromny stres, bo nie miały swojej ulubionej zabawki. To wszystko ma znaczenie, bo to wszystko jakby mieści się w kategorii tego zmarnowanego urlopu i warto zadbać o świadków, którzy nam to potem po prostu poświadczą w sądzie, jeśli reklamacja, którą złożymy, no niestety nie zostanie uwzględniona.
Właśnie, aż się prosi, żeby porozmawiać o tym potem, czyli o całej procedurze związanej ze składaniem reklamacji, z przygotowywaniem reklamacji, no i z dochodzeniem swoich roszczeń. No ale co tu dużo mówić, czas nas po prostu goni. Ja myślę sobie, że już dzisiaj należy zaprosić panią przede wszystkim i naszych słuchaczy na kolejne nasze spotkanie, z tym, że pewnie nie za tydzień, ale jak tylko zsynchronizujemy terminarz, to mam nadzieję, że uda nam się zaprosić ponownie do studia naszego dzisiejszego eksperta, opolska prawnik, pani Aleksandra Dyja. I już państwu obiecuję, że wrócimy po raz kolejny do tematu wakacyjnych wyjazdów, ale już w kontekście dochodzenia roszczeń, jeśli ten wyjazd nie do końca taki udany był. Dziękuję za dzisiejsze, zapraszam na kolejne nasze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Mariusz Piestrak, miłego życzę państwu popołudnia. Do usłyszenia tradycyjnie w każdy poniedziałek po 14:10.
Po drodze. Mariusz Piestrak i przedstawicielki Opolskiej Palestry zapraszają.